Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oto słyszymy o kolejnej akcji cenzorskiej, praktykowanej bez zasłony na prestiżowych polskich uczelniach. Nie wolno w nich zabierać głosu przeciwnikom zabijania nienarodzonych dzieci, podobnie jak przeciwnikom genderyzmu i innych ideologii trapiących współczesną humanistykę. Były w III RP zakazy dotyczące wykładów profesora Camerona, Nicolosiego. Teraz zakazano na Uniwersytecie Warszawskim, Jagiellońskim, we Wrocławiu, w Toruniu spotkania z panią Rebeką Kiesling, żywego świadka tego, czym naprawdę jest tak zwana aborcja ze wskazań prawnych, dzisiaj niestety legalna także w Polsce. Pani Rebeka Kiesling żyje, ale zgodnie z aktualnym prawem żyje poniekąd nielegalnie, można by ją dzisiaj legalnie zabić, ponieważ poczęta została w wyniku gwałtu. Te kolejne zakazy na polskich uczelniach pokazują realny stan polskiej humanistyki. I to nie tylko na tych uczelniach, które zabroniły spotkania z Rebeką Kiesling. Wydaje się, że prawie cała polska humanistyka w najbardziej newralgicznych, etycznych kwestiach została sparaliżowana w mniejszym lub większym stopniu przez jakieś wpływowe proaborcyjne lobby. Dopóki tego odblokowania nie dokonamy, nie będzie w polskiej humanistyce twórczych dyskusji, wspólnego poszukiwania prawdy w krytycznych dyskusjach. Ten uwiąt polskiej humanistyki z powodu jej ręcznego sterowania przez aktywnych towarzyszy z PRL-u, ich naukowe potomstwo, doskonale jest widoczne w najbardziej newralgicznych kwestiach, takich jak aborcja, sztuczne zapłodnienie in vitro, homoseksualizm czy problem tzw. śmierci mózgowej. Tutaj zazwyczaj unika się, czy wręcz ucieka przed konfrontacją i starciem. Wymienia się opinie tylko we własnym gronie, skrupulatnie omijając konfrontację z wpływowymi przeciwnikami z proaborcyjnych środowisk. Jakże to odmienne od czasów mojej naukowej młodości, kiedy to ksiądz profesor Tadeusz Styczeń zapraszał do Lublina proaborcyjnych senatorów, aby ich na miejscu przekonać. Opublikował książkę z tej debaty. Kto dzisiaj kogo przekonuje, całe obszary sporu, na przykład o aborcję, zostały pozostawione odłogiem z jakichś niejasnych powodów. Może jeden przykład. Za nasze wspólne pieniądze Uniwersytet Jagielloński 7 lat temu wydał antologię bioetyczną poprzedzoną obszernym wstępem napisanym przez wpływowego profesora tej uczelni. Chociaż zdecydowanie opowiada się on za zabijaniem nienarodzonych dzieci, to nie widzę do tej pory jakiejś próby polemiki i krytyki jego stanowiska. A sprawa jest arcypoważna. Z tego również powodu, że śmiało pan profesor atakuje, i to wprost, nauczanie Kościoła katolickiego w tej sprawie. Czyżby zabrakło u nas chętnych do obrony swojego Kościoła, chociaż chrześcijanie wręcz marzą o męczeństwie za wiarę, ale w tej sprawie jakoś wielu nie chce nadstawiać głowy, sprostować błędne i niezmiernie szkodliwe poglądy. Atak na nauczanie Kościoła katolickiego w sprawie aborcji jest tutaj frontalny, bo zarzuca mu się słabość argumentacyjną. Cóż warte byłoby całe to nauczanie, gdyby tylko krakowski profesor miał rację, czy ma rację? Twierdzi, że nie można się zgodzić z tezą etyki klasycznej, obecną w nauczaniu Kościoła, że życie człowieka jest fundamentalnym dobrem i dlatego odebranie komuś życia jest zawsze czynem moralnie złym. Żeby być świętym, zdrowym, bogatym człowiekiem, osobą ludzką, trzeba najpierw żyć. To właśnie znaczy teza etyki klasycznej i nauczania Kościoła, że życie jest dobrem fundamentalnym, a zatem zawsze i wszędzie czymś dobrym. I tę właśnie tezę atakuje pan profesor z UJ-u. Prawie 7 lat minęło, a polscy bioetycy milczą, nie odpowiadając na ten zarzut. Z Zdaniem pana profesora, niekiedy jest bowiem tak, życie jest fundamentalnym złem, bo jest fundamentem jakiegoś przemożnego zła. Ma tutaj na uwadze sytuację m.in. ciężkiego upośledzenia dziecka przed narodzeniem. Jego życie jakoby jest czymś złym, bo jest fundamentem jakoby oczywistego zła. To uważa za oczywiste profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, prezes Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Nie zauważa jednak tego, że dokonując frontalnego ataku na argumentację Kościoła katolickiego w sprawie aborcji, zmienia całkowicie jej sens. Kiedy mówimy, że życie jest dobrem fundamentalnym, czyli fundamentem, na którym oparte są wszystkie inne dobra człowieka, mamy na myśli przede wszystkim dobro obiektywne, a nie dobro subiektywne, związane z naszymi przyjemnymi i przykrymi przeżyciami. Natomiast przywołany krytyk moralnego nauczania Kościoła sprowadza dobro człowieka do subiektywnej przyjemności. Dobre życie to jakoby takie, które jest minimalnie zadowalające. Pozostawienie przy życiu ciężko upośledzonych chorych dzieci przed narodzeniem to jakoby bezlitosne, cytuję, wskazywanie ich na cierpienie. Złe życie to życie cierpiące, a dobre, zdanie pana profesora, to życie przyjemne, przynajmniej minimalnie zadowalające. Tymczasem nasze życiowe przykrości to tylko subiektywna strona naszej osobowej biografii. Kiedy twierdzimy, że nigdy nie należy człowiekowi odbierać życia, to mamy na uwadze stronę obiektywną. Życie człowieka jest fundamentem zupełnie wyjątkowego, obiektywnego bytu i dobra, różnego od wszystkich innych istot żywych. Choroba, upośledzenie, przeżywane najstraszliwsze cierpienia nie odbierają nikomu dobra jego obiektywnego człowieczeństwa. Ono jest tym niezbywalnym, obiektywnym dobrem, opartym na fundamencie naszego życia. Dlatego właśnie jest ono zawsze i wszędzie fundamentem dobra, nawet jeśli spadną na nas wszelakie nieszczęścia, przykrości i upośledzenia. Szkoda zatem, że dzisiejsza polska humanistyka jakby przestała być terenem wielkiego zmagania o człowieka, obrony elementarnego humanizmu i stała się narzędziem zdobywania grantów, przestrzenią robienia jakichś własnych interesów. Szczęść Boże!